Dziś odbędzie się robocze spotkanie w sprawie założeń Nowego Ładu, który zostanie przedstawiony w tym miesiącu, poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Müller.
Dziennikarze pytali ministra na konferencji, czy Nowy Ład przewiduje między innymi podwyższenie składki zdrowotnej.
Rzecznik rządu zaznaczył, że wszystkie szczegóły będą prezentowane podczas konwencji, na której przedstawione zostaną założenia programu. Nie odniósł się też do pytania, czy na konwencji będą obecni wszyscy koalicjanci Zjednoczonej Prawicy.
Wszystkie rzeczy związane z Nowym Ładem będą prezentowane w tym miesiącu podczas konwencji, na której przedstawimy wszystkie założenia. Czekamy na konwencję, wiem, że jest duże zainteresowanie, bardzo nas to cieszy. W tym miesiącu, na pewno w tym miesiącu, co do terminu, jeszcze terminu nie chcę jednoznacznie podawać, ale na pewno w tym miesiącu. Wiem, że dzisiaj ma się odbyć spotkanie robocze w sprawie założeń Nowego Ładu, jeszcze jakieś finalne, ale co do szczegółów, to szczerze mówiąc, nie, na pewno nie ma dzisiaj Rady Koalicji. Tyle mogę powiedzieć tytułem komentarza. Jak będą propozycje, które będą na stole, wtedy będziemy chętni na to, aby w sposób krytyczny, konstruktywny, również opozycja się do nich odniosła.
Dziś jeden z dzienników napisał, że jednym z najważniejszych elementów rządowego Nowego Ładu ma być kompleksowa przebudowa systemu podatkowego. Chodzi o obniżkę danin dla osób o niższych dochodach, którą sfinansują lepiej zarabiające.
Pytany o te doniesienia, Müller powiedział, że nie chce się odnosić do spekulacji.
A w lutym kierownictwo PiS-u zaakceptowało program Nowy Ład. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program zawierający przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii.
Premier mówił, że w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.
Od 15 stycznia do 1 marca do polskich firm trafiło 6 miliardów 800 milionów złotych subwencji w ramach tarczy finansowej PFR.
Ze wsparcia skorzystało ponad 46 tysięcy przedsiębiorców.
Resort Rozwoju, Pracy i Technologii podsumował okres od 15 stycznia do 1 marca. Przez ten czas wsparciem objętych zostało 252 tysiące pracowników. Wśród regionów największe środki otrzymało Mazowsze, to 986 milionów złotych. Do województwa małopolskiego przekazano 785 milionów. Wielkopolska otrzymała 488 milionów złotych, a województwo pomorskie 476 milionów. Jak zaznacza wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, kanały pomocy zostały uzgodnione w czasie wielogodzinnych konsultacji z poszczególnymi branżami.
Przede wszystkim dbamy o kondycję sektora, szczególnie tych maluchów i średnich przedsiębiorstw. Tak naprawdę w ramach tarczy finansowej 2.0, która składa się z tych instrumentów pomocy doraźnej finansowej, czyli bezzwrotnej, mamy do czynienia również z tymi instrumentami finansowymi zwrotnymi, jak na przykład dostęp do długoterminowych kredytów wydłużonych do 7 lat. Mamy również dostęp do środków finansowych, które są związane ze zmianą modelu biznesowego. To wszystko wyszło tak naprawdę w dialogu z przedsiębiorcami. Te wszystkie pomysły zostały zaangażowane przez polski rząd, przedyskutowane na wokandzie Komisji Europejskiej.
Rząd przekonuje, że konsultowany właśnie Krajowy Plan Odbudowy pozwoli na kolejne duże projekty rozwojowe. W ramach KPO Polska ma otrzymać 58 miliardów euro. Plan obejmuje 5 obszarów. To odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, zielona i inteligentna mobilność oraz efektywność, dostępność i jakość ochrony zdrowia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie planowanych świadczeń w szpitalach.
NFZ wydał takie zalecenie ze względu na rozwój epidemii koronawirusa. Trzecia fala jest widoczna w rosnących statystykach zakażeń oraz obłożeniu tzw. łóżek covidowych.
Obecnie zajętych jest ponad 17 tysięcy łóżek. Dostępnych jest blisko 27 tysięcy miejsc dla osób zakażonych COVID-19. Rząd uruchamia kolejne szpitale rezerwowe.
Lekarze zwracają jednak uwagę, że nie chodzi o same łóżka, ale miejsca, w których mogą leczyć się chorzy.
Doktor Maciej Hamankiewicz, koordynator szpitala covidowego Świętej Elżbiety w Katowicach, podkreśla, że do funkcjonowania szpitala potrzebny jest personel.
Informacja, która do nas dociera, że mamy ileś tam wolnych łóżek covidowych, wprowadza nas w błąd, bo wszyscy myślą, że będą mogli się na tych łóżkach leczyć. Otóż nie. Jesteśmy świadkami tego, że szpitale muszą ograniczyć swoją działalność normalną po to, żeby móc leczyć, nie kłaść do łóżka, tylko leczyć chorych z powodu COVID-a.
Wkrótce chorzy wrócą też do przychodni. Teleporada nie będzie już standardem. Ma to związek z nadużywaniem tej formy kontaktu z pacjentem przez lekarza.
Z rozporządzenia ministra zdrowia wynika, że wizyta stacjonarna będzie obowiązywała m.in. dla dzieci do 6 lat w związku z chorobą przewlekłą, gdy stan pacjenta się pogorszył, jak również dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu.
A przepisy wejdą w życie 15 marca.
8-letni Martin Hertog, zmagający się z autyzmem, zostanie pod opieką rodziców. Postanowienia niderlandzkich sądów są w Polsce nieważne, stwierdził warszawski sąd okręgowy. Rodzinie z zagranicy pomogły polskie władze oraz prawnicy.
Zawsze będziemy stali na straży dobra dziecka, powiedział minister Michał Wójcik, odnosząc się do orzeczenia polskiego sądu. Polityk spotkał się dziś w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości z rodziną Hertogów oraz ich obrońcami.
Dla nas najważniejsze jest to, że sprawiedliwość zwyciężyła, dobro dziecka zwyciężyło, a ci ludzie są ludźmi wolnymi, mają prawo żyć jak wolni ludzie w Polsce i Polska im to zabezpieczy.
Przez donos sąsiadów Martin został oddzielony od rodziców i przebywał w specjalnym ośrodku. Początkowo miał tam być tylko 4 tygodnie. Pobyt jednak się przedłużył, dlatego rodzina Hertogów zdecydowała się na ucieczkę do Polski.
Jednocześnie władze holenderskie wydały za nimi europejski nakaz aresztowania w związku z podejrzeniem uprowadzenia własnego syna z ośrodka opieki.
Prokuratura wnioskowała, aby nie wydawać obywateli Rosji oraz Australii do Holandii ze względu na dobro dziecka. Sąd przychylił się do tego wniosku.
W Brukseli trwają prace nad regulacjami dotyczącymi klasyfikacji inwestycji energetycznych. Europosłowie z Polski i części krajów Unii Europejskiej zabiegają, by uwzględniały one gaz ziemny jako paliwo przejściowe w procesie transformacji.
Z inicjatywy europosła PiSu Bogdana Rzońcy grupa ponad 50 eurodeputowanych z różnych grup politycznych wysłała list w tej sprawie do wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz innych komisarzy.
Posłowie napisali w nim, że wykluczenie gazu utrudni krajom zależnym od węgla przejście na odnawialne źródła energii i narazi je na ubóstwo energetyczne.
W odpowiedzi Timmermans i inni komisarze wskazali, że podstawowym narzędziem do osiągnięcia celów Zielonego Ładu będzie taksonomia. Komisja Europejska analizuje około 50 tysięcy uwag, które nadesłano do projektu w ramach konsultacji.
Europoseł Rzońca mówi, że jeśli nie będzie zgody na wykorzystywanie gazu przez firmy produkujące energię i ciepło oraz jeśli firmy używające gazu do produkcji będą wyeliminowane, to będzie to budowało podziały we wspólnocie.
Jeśli w myśl założeń taksonomii od razu z góry podzieli się firmy na te, które korzystają ze złej, brudnej energii i na firmy prywatne i przedsiębiorstwa publiczne, które nie korzystają i te, które nie korzystają z tej, nazwijmy to, węglowej czy gazowej energii, będą miały przywileje, to stawia to w bardzo trudnej sytuacji te firmy, które od lat produkują cokolwiek, na przykład w Polsce, czy to samochody, czy powiedzmy piekarnie, czy zakłady jakieś blacharskie, hutnicze, cementownie. Nie da się tego szybko tak przezbroić na energię odnawialną, więc musimy bronić polskiego systemu energetycznego, jednocześnie transformując go.
Zaproponowane przez Komisję Europejską zapisy praktycznie wykluczają wykorzystanie gazu jako paliwa przejściowego w procesie transformacji. Projekt jest w konsultacjach. W tej sprawie przedstawiciele Komisji Europejskiej spotkali się też z europosłami.
To były wiadomości w Radiu Maryja, a teraz prognoza pogody.
Jutro w kraju bez opadów i słonecznie. Termometry na wschodzie kraju pokażą do 2-3 stopni, na zachodzie nawet do 8. Wiatr słaby i południowy. Barometry wskażą 1014 hektopaskali.